Dzisiaj chciałbym pociągnąć temat szukania mądrości w życiu. To nam się zgubiło, bo mieliśmy przerwę właśnie przez 2 tygodnie, ale chciałbym do tego wrócić, gdyż wydaje mi się, że to jest niezwykle ważny, niezwykle istotny temat. Tak? Bóg najczęściej pojawia się w życiu właśnie jako Zbawiciel, czyli ten, który ratuje, jak jesteśmy w kłopotach, problemach, jakichś tarapatach. I oczywiście On jest właśnie ratownikiem, ale też Bóg udziela nam mądrości, bo nie jest źródłem mądrości, do tego, żeby mądrze budować swoje życie. Każdy by chciał być w życiu szczęśliwy, usatysfakcjonowany i czasami nie wiemy, jak to robić. I Bóg jest tą osobą, która właśnie poprzez swojego ducha jest w stanie włożyć w nas właściwe nastawienie, właściwe myśli i sprawiać, że nie będzie nas musiał ratować z problemów, które sami generujemy. I dzisiaj chciałbym kontynuować wątek mądrości. Zacznę od takiej historii. Nie tak dawno w pewnym amerykańskim magazynie, w pewnej amerykańskiej gazecie poświęconej etyce, tematowi etyki w życiu, tak? Etycznego postępowania. Ten artykuł zaczynał się taką oto historią. Na pokład samolotu wsiadł mężczyzna, miał być odlot i okazało się, że na miejscu obok niego, na tym miejscu, które było obok niego zarezerwowane, siedzi młoda, dobrze ubrana, bardzo atrakcyjna kobieta. Wymarzony towarzysz podróży. Kogo my tu mamy na sali dzisiaj? Myślę, że mogę o tym powiedzieć. I tuż po starcie zwrócił się do niej i powiedział takie słowa. Jestem naprawdę zamożnym człowiekiem. Gdyby zgodziła się, czy zgodziłaby się pani spędzić ze mną noc za $1 000 000? I kobieta bardzo się oburzyła. Kobieta bardzo się oburzyła i ta rozmowa zakończyła się jeszcze szybciej niż się po prostu zakończyła. Lot trwał kilka godzin i ci ludzie ze sobą nie rozmawiali w czasie tego lotu. Jednakże tuż przed lądowaniem ta pani zaczęła intensywnie myśleć i mówi, przyszły do głowy takie myśli, w sumie to tylko raz, a byłabym ustawiona na całe życie. Już podczas kołowania zwróciła się do swojego sąsiada i zapytała, czy pana propozycja jest nadal aktualna. I ten człowiek powiedział, wie pani co, skłamałem. Tak naprawdę nie jestem zamożny. Stać mnie, mogę zaoferować $100. I oburzenie pasażerki było jeszcze większe niż za pierwszym razem, było jeszcze większe. I podniosła głos, powiedziała, jak pan śmie. Co pan sobie myśli, że kim ja jestem? I ten człowiek odpowiedział, zastanowił się, powiedział, to kim pani jest, już ustaliliśmy, teraz negocjujemy cenę. A w dalszej części tego artykułu autor zastanawiał się i stawiał takie pytanie, czy prawdą jest, że każdy z nas ma cenę, za którą można go kupić? Czy jest tak, że każdy z nas złamie się i porzuci swoje przekonania, porzuci swoje poglądy, to w co wierzy, swoje wartości. I to jest kwestia tylko ceny, tak? Czy jest tak, że nie jesteśmy w stanie oprzeć się pokusie w żadnych okolicznościach. I chciałbym dzisiaj właśnie dalej mówić na temat budowania, na temat mądrości potrzebnej do budowania życia, dającego nam poczucie bezpieczeństwa, satysfakcji, pokoju i radości. A tytuł tego kazania jest, jak oprzeć się pokusie. W ogóle będziemy się zastanawiać później, czy w ogóle warto się opierać tym pokusom, ale tytuł jest, jak oprzeć się pokusie. Taki jest tytuł. I chciałbym teraz zaprosić was do wspólnego przeczytania pierwszego z dwóch fragmentów, które na dzisiaj przewidziałem. I pierwszy fragment Słowa Bożego to jest Księga Przypowieści, 4 rozdział i tam od wersetu 10, kolejnych 17. Te słowa zaczynają się jakby od takiej rady, której ojciec udziela swojemu synowi. Tak? Nie chodzi tutaj na razie o Boga, tylko raczej ojciec, który kieruje słowa do jakiegoś krnobrnego syna. Tak? Jakoś łatwo mi się z tym zidentyfikować, łatwo mi się odnaleźć w tej sytuacji i chcielibyśmy razem po prostu czytać. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, tak, Przypowieści 4, 10 do 27. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omij ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli doprowadzą kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Większość z ludzi, powiem inaczej może, większość z nas tak naprawdę nie przepada za sytuacjami, nie lubimy takich momentów, nie lubimy chwil, kiedy ktoś nas poucza. A kiedy ktoś wtrąca nam się do życia i pozwala sobie na udzielanie nam jakichś cennych w jego oczach wskazówek, rad. Nie lubimy, kiedy ktoś przychodzi do nas i takim mentorskim tonem traktuje nas z góry i mówi nam o tym, co jest rzekomo dobre, a co jest złe. Tak, dzieci tego nie lubią. Tak, szczególnie nastolatkowie nie cierpią tego, kiedy rodzice wtrącają się do ich życia. Tak? Mówią, nie będziesz mi mówić, jak mam? No proszę. Tak. Okej, miłe panie, matki. Lubiłyście, kiedy teściowa wam mówiła jak... Nie, okej, dobra. Super. Nie muszę kończyć. Brawo, Gosia. Nie wiem, czy mama słyszała. Tak. Nie cierpimy tego po prostu. Irytuje nas to, kiedy ktoś sobie pozwala właśnie na to, żeby nas instruować, tak? I wolimy sami do tego dojść, albo po prostu ponosić koszt tego, ale prawda jest taka, że w istocie rzeczy większość z nas nie lubi, kiedy ktoś nam chce na siłę doradzać, tak? Nie smakuje nam to, kiedy jest właśnie nawet te cenne porady są podane, jak na tacy, jak żyć, a szczególnie nie lubimy tego w momentach, kiedy widzimy, że ci ludzie sami się do tego nie stosują, tak? Że sami sobie nie radzą z wychowaniem dzieci, że sami sobie nie radzą z problemami w pracy, ale mają odwagę, powiedzielibyśmy, że bezczelność wręcz, żeby nas tutaj pouczać. Ostatnio bardzo często zaglądam do Księgi Przysłów i nie dlatego, że właśnie musiałem przygotować kazanie, tylko myślę, że to kazanie wyniknęło z tego, że tam zaglądałem. I jakby tak wycisnąć sok, tak, to tam jest mnóstwo właśnie wskazówek, jak żyć, takich konkretnych, tak, mówiących o tym, żeby poszukiwać mądrości w życiu, stosować ją, bo wtedy będziemy zadowoleni. I olbrzymia, lwia część zawartości tej księgi to są ostrzeżenia albo zachęta do tego, aby oprzeć się pokusie. Tak, to są ostrzeżenia przed jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami. To są takie rady, od czego trzymać się z daleka, a będziesz szczęśliwy, tak? Oczywiście mężczyźni tak najczęściej zwracają uwagę właśnie o tej narzekającej żonie, która jest jak cieknąca rynna i tak dalej, bo to są takie rzeczy mocno rzucające się w oczy, ale tak naprawdę jest mnóstwo tam bardzo dobrych rzeczy, które dają się zastosować. I ja w zasadzie wyodrębniłem takie trzy przestrogi bardzo istotne, które pojawiają się na różne sposoby w całej tej księdze, trzy takie ostrzeżenia. Pierwsza dotyczy chęci, ostrzeżenia, które mówią, że za rogiem, jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to za rogiem czai się niebezpieczeństwo. I pierwsza przestroga to jest przed chęcią szybkiego wzbogacenia się w życiu, niekoniecznie w uczciwy sposób. Tak? Tutaj zapala się kontrolka i ta księga buczy nam, jak czytamy, i mówi: uwaga, to jest niebezpieczny materializm, doprowadzi się do czegoś złego w życiu. Druga przestroga jest przed czcią dla fałszywych bogów, tak? Przed poddaniem się kultowi fałszywych bogów. I trzecia przestroga dotyczy głównie mężczyzn, chociaż nie tylko, ale taka jest prawna, jest zaadresowana głównie do mężczyzn, dotyczy niemoralności seksualnej. I mówi, tutaj jest dzwonek jakiś alarmowy nam bije i mówi: panowie, uwaga, stracisz życie, tak? Stracisz dorobek całego swojego życia. Pojawiają się też inne przestrogi, tak? Jest przestroga przed lenistwem, tak? Jeżeli będziesz spał do 11 codziennie, to zrujnuje twoje życie, będziesz biedny, tak? Jest przestroga przed pijaństwem, ale generalnie te trzy wcześniej pojawiają się jako najczęściej. I jeżeli pójdziemy za tym, to ta księga nam mówi, że generalnie powinno być w życiu lepiej niż gorzej, tak? To jeżeli to zastosujesz, to będzie lepiej niż gorzej. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której Bóg do nas mówi z Księgi Przypowieści, i to jest taki refren, który pojawia się co kilka rozdziałów. I myślę, że to jest jedna z najbardziej życiowych spraw. Bardzo często o niej mówię, może nie tak tu w kościele, ale to jest na przykład temat, który bardzo często pojawia się na spotkaniach naszych, które prowadzimy w więzieniu. Tak? Chodzi o to, żeby nie zawierać przyjaźni albo nie kultywować przyjaźni z niewłaściwymi ludźmi, ponieważ po jakimś czasie może się okazać, że sam jesteś osobą, która nie potrafi odróżnić dobra od zła. Tak? Złe towarzystwo sprawi, że sam nie będziesz potrafił po prostu zidentyfikować, co jest dobre, a co jest złe. Nie będziesz potrafił określić. Właściwie nie będzie miało to dla ciebie znaczenia. Będą się liczyły tylko korzyści. W naszym fragmencie czytaliśmy tutaj, tak? 14 werset mówi: na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omiń ją. Dlaczego tak robić? Kłania się zasada wpływu. Kłania się zasada wpływu. Zawsze jest tak, że kiedy spotykają się ludzie, ktoś wywiera mocniejszy wpływ, a ktoś wpływowi temu ulega, tak? Wywierany jest wpływ poprzez to, o czym mówimy, z czego się śmiejemy, jakie dowcipy opowiadamy, co nas porusza. Albo my wywieramy wpływ, albo jest on wywierany na nas. Jezus mówi o tym poprzez przypowieść, w której porównuje ludzi do soli i do światłości, tak? Właściwi ludzie nadają smak, tak jak sól nadaje smak potrawom. Właściwi ludzie są światłem. Nigdy ci się nie zdarzyło tak, kiedy właśnie byłeś w jakimś trudnym momencie, kiedy wydawało się, że ktoś w twoim życiu wyłączył światło i zrobiło się szaro, a może nawet właśnie ciemno, i pojawiła się jakaś jedna pozytywna osoba, która przyszła do ciebie z czymś mądrym, podniosła cię na duchu, zachęciła i poczułeś po prostu, miałeś wrażenie, jakby robiło się jaśniej, jakby wschodziło słońce. Wielokrotnie tak było. Pamiętam sytuację, kiedy miałem stłuczkę we Wrocławiu, jadąc na zajęcia do szkoły biblijnej, i po prostu fatalny nastrój. Wiecie, nawet nie wydarzyło się nic strasznego, zbity reflektor po prostu, ale miałem wrażenie, tak jakbym kogoś zamordował, po prostu czułem się bardzo źle, i przyszedł do mnie kolega, gdzieś tam w zajęciach, widział, że mam kwaśną minę, mówi: co się stało, Andrzej? Powiedziałem mu, co się stało, mówi: spokojnie, mówi, to tylko samochód, rozbity reflektor, będzie dobrze. Mówi: pewnie nie raz będziesz miał jeszcze stłuczkę. Bardzo mnie to podniosło na duchu. Ale wiecie, kilka banalnych, prostych słów, jego atmosfera, jego taki pokój od niego mówił i przemówiło to do mnie, byłem w stanie uczestniczyć później już normalnie w wykładach. Wiecie, to nie zmieniło, i tak trzeba było zapłacić za naprawę i tak dalej, ale stan mojego ducha się zmienił. Zasada wpływu. Tak? Ktoś wpływa na nas w pozytywny sposób albo negatywny. Jeżeli ulegasz temu, co jest złe, tak naprawdę ponosisz szkodę. I mamy możliwość świadomie dobierać przyjaciół. Mamy możliwość, jeżeli nie potrafisz się oprzeć komuś, kto ma na ciebie zły wpływ, utnij to. Utnij to. To będzie z korzyścią dla ciebie. To naprawdę ma znaczenie. Przyjmując niewłaściwy styl życia, poddajemy się ludziom i potrafimy postępować w sposób, o którym wiemy, że jest zły, ale nie potrafimy się od tego uwolnić. Dlaczego? Bo zmieniliśmy się w środku. Bo zmieniliśmy się w środku, tak? Nasze myśli uległy zmianie, nasze emocje. Bóg w przypowieściach, gdzie tutaj czytaliśmy o tym, tak? Ostrzega nas. Mówi, uważaj na to, co jest w wnętrzu. Wiersz 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Nie chodzi o tą pompę, która tłoczy tutaj po prostu krew pod odpowiednim ciśnieniem, tak? Tylko serce jest symbolem duchowego centrum człowieka. Każdy z nas ma duszę, tak? Każdy z nas to coś więcej właśnie niż tylko kości, ścięgna, stawy, neurony w naszej głowie. Każdy z nas ma duchowe centrum. I w Biblii serce jest symbolem właśnie tego. A więc czujniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca, strzeż go, ponieważ ono będzie dla ciebie źródłem życia. Skoncentruj się na tym, co jest ważne dla ciebie w życiu. Jezus powiedział, to jest ciekawe, bo Jezus nie występował tak bardzo przeciwko złym czynom ludzi, nie piętnował tych samych czynów, ale koncentrował się na zmianie wewnętrznej i mówił, że właśnie to, co wychodzi z człowieka, to go kala, tak? Z ludzkiego serca pochodzą wszystkie grzechy, tak? Kradzieże, kłamstwa, oszczerstwa, cudzołóstwo, to wszystko jest tam w środku. I wiecie, my możemy się nauczyć zachować stosownie do sytuacji. Można przyjść do kościoła i na ten czas nie przeklinać, co jest miłe, dziękuję wam za to, tak? Można przyjść i wiecie, robić bardzo dobre wrażenie. I tak naprawdę w oczach drugiego człowieka będziemy wyglądać na świętych i pobożnych ludzi. Ale Jezusowi zawsze chodziło o zmianę wewnątrz. Zawsze mu chodziło o zmianę w środku, tak? A więc pilnuj swojego serca, to czym je karmisz, co widzisz, co słyszysz, a więc nie pozwól niewłaściwym ludziom oddziaływać na swoje życie. Jeżeli nie potrafisz uciąć ich wpływu, to odetnij relacje. Być może ktoś się na ciebie obrazi na jakiś czas, ale to będzie dla ciebie dobre. To będzie dla ciebie dobre i korzystne. Jeżeli będziesz w stanie opanować swoje serce, to wtedy będziesz potrafił pilnować swoją drogę, nie zbaczając właśnie ani na lewo, ani na prawo, i będziesz w stanie odrzucić wszelkie niemoralne propozycje w swoim życiu. Będziesz w stanie je odrzucić. Jest taki program w telewizji, znowu wyjdzie na to, że tylko siedzę przed telewizorem i ja się przygotowuję tam do kazań, słuchajcie. Jest taki program, nie wiem, czy znacie, czy oglądaliście go, oglądałem chyba ze 3 odcinki. Zdaje się, że tytuł był Łowca Okazji, coś takiego. Ale być może jest kilka podobnych programów. To jest amerykańskie reality show polegające na tym, że komornik sprzedaje ludziom zawartość takich blaszanych kontenerów, które zostały zajęte z jakichś tam różnych powodów. Jest zawsze grono osób po prostu czekających na okazję, tak? Ludzie są, którzy licytują rzeczy, które są zawartością tych kontenerów przeznaczonych do sprzedaży. I jest tak, że ludzie kupują trochę w ciemno, dlatego że mają bardzo krótki czas, tak, żeby ten komornik otwiera to na moment, ludzie mogą się szybko rozejrzeć, co tam jest i za chwileczkę drzwi się zamykają i dochodzi do licytacji, tak, kto da więcej za zawartość tego kontenera. I czasami jest tak, że kupują śmieci za naprawdę grube pieniądze, wydają kilkaset albo kilka tysięcy dolarów, a tam jest zardzewiały rower z przebitymi oponami, komputer sprzed 30 lat i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu kupa śmieci. I tak pomyślałem sobie, oglądając ten program, że to jest dobra ilustracja do życia wielu z nas, ponieważ uważam, że my mamy bardzo często problem z tym, aby odróżnić pokusy od okazji. Tak? Co chcę powiedzieć? Bo w życiu tak bardzo często jest, że to, co wydaje się okazją, w istocie jest pokusą do czegoś złego, tak? I mamy krótki moment przyjrzenia się sprawie i trzeba podjąć szybko decyzję. I zwabieni, nie chcę powiedzieć chciwością, ale traktując jakieś sytuacje właśnie jako okazję, w momencie, kiedy musimy szybko podjąć decyzję, zapominamy o zdrowym rozsądku. Zapominamy o zdrowym rozsądku, zapominamy o tych wszystkich rzeczach, które są dla nas ważne, o tych wartościach, które Bóg wkłada w nasze serce, o uczciwości, o pobożności, tak? Bo wiemy, że jeżeli tak żyjemy, to jest nad nami Boże błogosławieństwo, tak? Bóg mówi, że się o nas troszczy. Bóg mówi, że nie pozwoli właśnie, żeby działo nam się źle w życiu. I kiedy są jakieś trudne chwile, jesteśmy chorzy, jesteśmy bez pieniędzy, jesteśmy w trudnej sytuacji jakiejś, to łatwo nam zapomnieć o tym, co wypełniało nasze wnętrze wcześniej, tak? I rzeczy, które są w istocie pokusami, czyli czymś, co ma prowadzić nas do złego, traktujemy jako okazję. Jak oprzeć się pokusie? Właśnie jak nie ulec? Jak sobie poradzić z takimi sytuacjami? I jedną z najsłynniejszych scen w całej Biblii, jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych obrazów, to jest moment, kiedy do Jezusa po jego poście na pustyni przychodzi szatan i Jezus jest kuszony, tak? Chciałbym, żebyśmy przeczytali razem, to jest ten drugi fragment, o którym mówiłem, chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment i może spróbowali wziąć coś dla siebie, jeżeli w ogóle istnieje jakaś paralela, tak? Jeżeli można zastosować jakieś podobieństwo my i Jezus, to zobaczmy, czy to w ogóle ma jakieś praktyczne znaczenie. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 10. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł, a gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Pierwsza pułapka pojawiła się tutaj w sytuacji potrzeby. Tak? Jezus był po bardzo długim poście i był głodny. I myślę, że tak jest z nami właśnie, kiedy jesteśmy w potrzebie, kiedy jesteśmy w jakiejś takiej podbramkowej sytuacji, szukamy wtedy szybkiego rozwiązania, krótkiej recepty, tak? Antybiotyk. Coś, co po prostu załatwi sprawę tu i teraz. Takie rozwiązanie instant. Rozwiązanie: wyciągnij, wsyp do kubka, zalej gorącą wodą, twoje problemy się rozwiążą, tak? Nie chcemy inwestować, nie chcemy inwestować w siebie, nie chcemy zdobywać jakiegoś zawodu, nie chcemy iść na studia, nie chcemy podnosić swoich kwalifikacji, ale chcielibyśmy mieć dużo pieniędzy. Tak? Lubimy szybkie, ja też lubię szybkie rozwiązania swoich problemów, to może ja się z tym identyfikuję, tak? To są takie sytuacje tego typu właśnie, kiedy jeszcze czasami Pana Boga ludzie proszą, potrafią w to wplątać. Brakuje nam pieniędzy, bo nie było premii albo była niższa wypłata w tym miesiącu. Modlimy się, a są potrzeby, tak? Modlimy się o rozwiązanie, nagle pojawia się znajomy z szybkiej pożyczki i mówi bez żadnych zabezpieczeń, słuchaj, naprawdę to bardzo proste rozwiązanie i masz te pieniądze już, do domu ci przyniosę, tak? Wtedy właśnie tracimy jakiś taki rozsądek, nie patrzymy na to, że to jest oprocentowanie w skali miesiąca 20 albo 30%, że to tak naprawdę pomnoży nasze kłopoty, a nie rozwiąże je, tak? Ale przecież modliliśmy się do Pana Boga, no to chyba On przysłał tego człowieka do nas, tak? No właśnie, tak? Nie potrafimy odróżnić okazji od pokusy. Można włączyć troszeczkę dmuchanka tutaj, żeby było więcej świeżego powietrza. Albo inna sytuacja, tak? Związana właśnie z potrzebami i z pieniędzmi. Nikt z nas oczywiście nie posunąłby się do kradzieży. Tak? Jasne. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, zbliżają się święta, a nasz wysłużony, no wieloletni telewizor dokonał ducha. Wyzionął ducha, po prostu dokonał swojego żywota. I wygląda na to, że na święta nie zobaczymy naszego ulubionego Kevina. Tak? Jak w ogóle można przeżyć święta bez Kevina? W portfelu jakby pustawo. I nagle spotykamy kolegę z wojska, to ten z taką złą reputacją, tak? Wszyscy mówią, że szemrane interesy robi, ale gdzieś tam w Biedronce się spotykamy i on właśnie akurat nam mówi, że ma do sprzedania 40-calowy LED w opakowaniu jeszcze za pół ceny, ale bez gwarancji. Oczywiście normalnie nie moglibyśmy sobie pozwolić na taki luksusowy telewizor, ale pojawia się okazja i w takich momentach nie pytamy, skąd kolega wziął ten telewizor, tak? Bo może lepiej nie wiedzieć. I to jest okazja czy pokusa? No właśnie, okazja czy pokusa, tak? Nie odważymy się zapytać, skąd on go wziął, bo mogłoby się okazać, że jest kradziony, tak? I powiem tak, że właśnie jeżeli nie żyjemy tym chlebem Słowa Bożego, tak, i na co dzień nie traktujemy poważnie, żeby trzymać się od takich niepewnych interesów z daleka, to myślę, że się możemy skusić, nie, możemy się skusić. Chęć szybkiego załatwiania sprawy jest też podstawą tej trzeciej pokusy, która przyszła do Jezusa, tak, to jest też taka podstawa właśnie, żeby szybko załatwić sprawy, tak? Diabeł mówi do Jezusa, że to są wszystkie królestwa ziemi, otrzymasz władzę nad nimi. Tak się zastanawiam i teoretyzuję w tej chwili, gdyby Jezus się zgodził być rzeczywistym władcą tych wszystkich królestw, czy nie byłoby łatwiej i o wiele prościej wprowadzić Królestwa Bożego na ziemi? Tak? Zmienić ustawy, zmienić przepisy, zniesiono by niewolnictwo już 2000 lat temu, tak? Wprowadzić ustawę o tym, że jest jeden prawdziwy Bóg. Jezus by uzdrawiał ludzi dalej, tak? Jezus by dalej mówił o Bogu. Ile problemów można byłoby rozwiązać szybciej, tak? Za jeden nic nieznaczący pokłon tak naprawdę. Kto by o tym wiedział? Tak gdzieś schowane z boku. I zauważyłem, że ludzie, którzy dążą do wysokich celów, którzy mają wzniosłe cele, uważają, że te cele są dobre. Ja tak o sobie myślę, że to, co robię, jest najważniejsze na świecie, że służenie Bogu jest najważniejszą sprawą na świecie i że ludzie bardzo często, kiedy dążą do jakichś ideałów, są gotowi dążyć do nich za wszelką cenę. Tak? Zawsze jest takie powiedzenie, że cel uświęca środki, tak? Czyli że jeżeli nasz cel jest wystarczająco wzniosły i wielki, to nawet niegodziwe metody mogą być zaakceptowane. Tak? Czasami jest tak, że wierzący ludzie zgadzają się na jakieś kompromisy w swoim życiu, bo myślą, że to pomoże im, pomoże ich rodzinie, czy może nawet Kościołowi. Tak? Można byłoby się posunąć do nieuczciwości, do tego, żeby posunąć do przodu sprawę Królestwa Bożego. Chcę wam powiedzieć, że kompromis nigdy, taki kompromis, tego rodzaju kompromis, nigdy nie rodzi dobrych owoców w naszym życiu. Kiedy idziesz na układ z grzechem, z diabłem, to nigdy nie wyda owoców. To nigdy nie wyda dobrych owoców. Oczywiście my wszyscy teraz o wiele mniej oglądamy skoki narciarskie niż kiedyś. Tak, nie mamy powodów, żeby oglądać skoków narciarskich, ale wszyscy wiemy, że oprócz odległości liczy się też nota za styl, tak? Nota za styl, to jak się ląduje i tak dalej. Chcę ci powiedzieć, że dla Boga ma olbrzymie znaczenie to, jakimi środkami posługujesz się, osiągając swoje cele. Dla Boga ma to kolosalne znaczenie. Apostoł Paweł w drugim do Tymoteusza 2,5 mówi takie słowa, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Tak? Możesz przykładać się do dobrych rzeczy, ale po drodze oszukiwać i na pewno nie zostanie to przez Boga nagrodzone. I teraz chciałbym powiedzieć tak bardzo szybko, dlaczego warto oprzeć się pokusie? Dlaczego warto nie iść na kompromis? Dlaczego warto trzymać się tych Bożych zasad w życiu? Po pierwsze, idzie za tym błogosławieństwo, tak? Po pierwsze, idzie za tym błogosławieństwo. Bóg się przyznaje do swoich, tak? Do swoich dzieci, do ludzi, którzy żyją dla Niego. Tak jest. Ale ktoś może powiedzieć, halo, halo, halo. Przecież Bóg jest Bogiem łaski i wybaczenia. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Jest? Jest, tak? Chyba mi wybaczy to jedno potknięcie. Nieważne, że to jest potknięcie, które zaplanowałem sobie po prostu, żeby się potknąć. Takie tak sformułowane pytanie właśnie świadczy o braku naszego zrozumienia, czym dla Boga jest grzech, bo do tego sprowadza się w zasadzie ta rozmowa. Czym dla Boga jest grzech? Biblia nazywa Boga, opisuje Boga jako płonącą świętość, jako ogień trawiący, tak, w którym nie ma żadnej akceptacji dla grzechu, w której nie ma akceptacji dla grzechu. Aniołowie w niebie drżą przed świętym Bogiem. I lekceważenie grzechu właśnie w takiej postawie małych kompromisów właśnie świadczy o tym, że nasze serce jest absolutnie dalekie od zrozumienia tego, kim jest Bóg. I nie rozumiemy i nie widzimy już znaczenia grzechu. Grzech musi zostać ukarany, grzech pociąga za sobą śmierć. Grzech oddziela nas od Boga. Grzech sprawia, że nad naszym życiem nie ma błogosławieństwa. To jest powód, dla którego warto oprzeć się pokusie. To jest rzeczywisty, prawdziwy powód. Był taki człowiek, nazywał się Dietrich Bonhoeffer, to był niemiecki pastor ewangelicki. W 1945 roku, w kwietniu, w zasadzie tuż przed końcem wojny, hitlerowcy zabili go w obozie koncentracyjnym. I on ukuł taki termin, który jest niezwykle ciekawy. On użył jako pierwszy sformułowania tania łaska. Tania łaska. Czyli takie myślenie o Bożym miłosierdziu, że mogę sobie pozwolić na co chcę, ponieważ Bóg jakby a priori z góry i tak mi wybaczy wszystko. I z takim nastawieniem naprawdę możemy sobie pozwolić na bezbożne, byle jakie życie, bo Bóg i tak wybaczy. Taka właśnie tania łaska. I chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest Bogiem, który pozwoli się z siebie naśmiewać i drwić. Bóg bardzo poważnie traktuje temat grzechu. On nie pozwala sobie z siebie kpić, a łaska ma swoją cenę i to jest bardzo wysoka cena. To jest cena życia i krwi. Dla Boga mój grzech był tak ważny, że gotów był oddać swojego Syna po to, żeby mnie wyzwolić z tego grzechu, żeby zostały przebaczone moje winy z przeszłości i żeby zostało zmienione serce, moje serce i myśli tak, żebym już nie chciał być pod wpływem grzechu, ponieważ to prowadzi do śmierci. To prowadzi do braku Bożej aprobaty i akceptacji. I jeżeli lekceważysz Bożą łaskę, tak, zakładając, że cokolwiek byś nie zrobił, i tak będzie ci to przebaczone, to chcę ci powiedzieć, że to oznacza brak szacunku dla Boga, co więcej, brak szacunku dla ofiary Jezusa Chrystusa, tak, która została złożona na krzyżu. I wtedy nie oczekuj Bożej przychylności. Oczywiście możesz żyć na swój koszt. Możesz żyć tak, jak ci się podoba, właśnie nawet nie idąc prosto, ale idąc na lewo i na prawo. Możesz się zadawać z kim chcesz w życiu i możesz każdą pokusę traktować jako okazję w życiu. Ale chcę ci powiedzieć, że to nie zaowocuje niczym dobrym dla ciebie. Pobożność jest początkiem mądrości. Pobożność jest początkiem mądrości. Naucz się w życiu odróżniać pokusy od okazji. Okazją dla Piotra była sytuacja, kiedy był w łodzi, rozszalała się burza, wszyscy myśleli, że zginą, a on postanowił doświadczyć Bożej mocy. On to zobaczył właśnie nie jako zagrożenie jego życia, ale jako doświadczenie czegoś niezwykłego. Każdy wędkarz marzyłby o tym, żeby chodzić po wodzie. Tyle niedostępnych miejsc, bez konieczności kupowania łodzi. Wiesz, kiedy jesteś w sytuacji podbramkowej, to możesz zrobić dwie rzeczy. Pójść na skróty i spróbować rozwiązać sprawę po swojemu albo po ludzku, niekoniecznie z tym, co się podoba Bogu, ale z drugiej strony możesz wołać do Boga, ratuj mnie prawdziwie, ratuj mnie prawdziwie. Życzę ci tego. Życzę ci tego, żebyś potrafił się oprzeć pokusie. Wiesz, nie po to, żeby ktoś cię poklapał po ramieniu, tak? I nie po to, żeby po prostu pastor wyczytał na ogłoszeniach, że taka siostra właśnie tutaj dzisiaj wyjątkowo nie plotkowała o swojej sąsiadce, albo że nie sprzedałem po prostu komuś samochodu z przewiniętym licznikiem, tak, przekręconym licznikiem, ale chcemy prowadzić pobożne życie, ponieważ to ma uznanie w Bożych oczach i to przynosi błogosławieństwo. To jest dobre, to jest mądrość. Nie szukaj chęci do szybkiego interesu za wszelką cenę, do rozwiązywania kłopotów w taki zły sposób, bo to cię popchnie jeszcze większe problemy. Ale przede wszystkim pilnuj swojego serca, ponieważ ono jest źródłem życia. Amen.